Poetycki slam.
Tomasz Olszewski, witam w audycji Poetycki slam w Radiu Gdańsk. Dzisiaj dzień wyjątkowy, dzień zaduszny, ale będziemy przede wszystkim rozmawiali o poezji mimo wszystko, ponieważ jak twierdzą niektórzy, poezja jest też silniejsza niż śmierć. Małgorzata Osowiecka-Szczygieł jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to jest? Psychologia czy poezja pomaga bardziej zrozumieć człowieka?
Myślę, że chyba psychologia, dlatego że dotyczy większych grup osób. Jednak poezja też, ale mało osób pisze poezję, mało osób czyta poezję. Myślę, że z roku na rok coraz mniej. Jednocześnie, no właśnie, przez wiele lat mojej pracy twórczej i naukowej starałam się połączyć te dwie dziedziny. Mimo że tak na pierwszy rzut oka nie zdają się one mieć zbyt wiele wspólnego, ale napisałam zarówno pracę magisterską, jak i pracę doktorską właśnie na temat poezji, jej wpływu na tak zwanego zwykłego człowieka. I dowiodłam tego, że poezja może działać na człowieka, może on ją rozumieć, ale tylko kiedy ma określone cechy charakteru, kiedy w sposób specyficzny odbiera tę poezję i wtedy, kiedy ta poezja jest raczej oryginalna, emocjonalna niż typowa i wtórna. Więc myślę, że i psychologia, i poezja mogą pomóc zrozumieć człowieka, ale każda w inny sposób. Psychologia może trochę bardziej, ale właśnie, każdy z nas przecież inaczej odbiera rzeczywistość i do niektórych osób trafią naukowe teorie, a do niektórych osób wiersz, w którym będą mogły odnaleźć siebie, swoje emocje, poznać bliżej drugą osobę.
A czy stosowała pani w swojej pracy poezjoterapię?
Nie, poezjoterapię nie, ale badałam, jak człowiek odbiera wiersze i jak one na niego wpływają. Więc w jakimś sensie poezjoterapię też, ale bardziej od tego wpływu emocjonalnego interesował mnie wpływ twórczy, a więc wpływ takiej twórczości poetyckiej, jej odbioru, na taką twórczość niepoetycką, a więc twórczość dnia codziennego, ilość pomysłów, a także ich jakość, właśnie nietypowość, różnorodność pomysłów zwykłego człowieka. I swoje badania prowadziłam głównie w liceach, wśród młodych osób, które jeszcze się rozwijały i które na co dzień miały styczność z poezją w szkołach na języku polskim. I oni często byli zaskoczeni tym, że czytają wiersze inne niż na polskim, że one nie mają rymów, że są zaskakujące, że mają oryginalne puenty, że są autorów czasami w takim wieku jak właśnie oni, a więc 17-latków, 18-latków, którzy już publikują swoje pierwsze debiuty poetyckie i publikują w naprawdę dobrych czasopismach artystycznych. Więc no myślę, że dzięki mojemu projektowi badawczemu, czy projektom, bo nie tylko jeden, ale projektom, nie tylko ja dowiedziałam się wiele o świecie, o poezji, o odbiorze rzeczywistości przez ludzi nie będących poetami, ale właśnie też ta młodzież, która dowiedziała się czegoś o sobie.
Wspomniała pani o tym, że coraz mniej osób czyta poezję. Ja mam takie wrażenie, że często właśnie szkoła jest powodem tego, dlaczego coraz mniej osób czyta poezję, bo w szkole dostają tak popalić za pomocą tej obowiązkowej poezji, jeszcze tej obowiązkowo narzuconej interpretacji poezji, która czasami bywa dość groteskowa, to może nie jest właściwe słowo, ale taka nachalna i powiedziałbym równająca do poziomu wszystko, a już pytanie, które w mojej szkole było przekleństwem, co poeta miał na myśli, za co zresztą wyleciałem z klasy i zmuszono mnie do rozmowy z panem dyrektorem, którego nikt nie lubił, bo odpowiedziałem, że jak znam życie, to miał na myśli kobiety oraz inne rzeczy, natomiast co chciał powiedzieć w wierszu, na ten temat możemy rozmawiać albo dyskutować.
Tak, rzeczywiście zgadzam się z tym bardzo i przez to jestem zadowolona, że ten mój projekt otwiera nieco oczy tym właśnie osobom, które kojarzą sobie poezję z czymś nieprzyjemnym, z czymś takim obowiązkowym, z czymś, co nie może chwycić naprawdę za serce. A aktualnie publikowanych jest tak wiele różnych wierszy, tak wiele autorzy piszą w tak różnych poetykach, że myślę, że wystarczy naprawdę po to sięgnąć, żeby dowiedzieć się, że to może być o mnie, że to może być o tobie, że to może być o osobie starszej, o osobie młodszej, o uczniu, o nauczycielu, o pracowniku fizycznym. Więc piszą tak różni ludzie, w tak różne sposoby, że to, co robi się na języku polskim, no to myślę, że coraz bardziej odchodzi do lamusa i szukamy właśnie tych sposobów, jak inaczej pokazać tą poezję. No staram się ją pokazywać właśnie dzięki moim projektom badawczym.
A w tych projektach badawczych na jaką poezję pani zwraca uwagę młodych ludzi?
Głównie na poezję oryginalną, no i poezję białą, a więc pozbawioną rymów. Staram się dostosować tą poezję do czytania przez młodzież tak, żeby pasowała do ich celów rozwojowych, do osiągania przez nich niezależności. Staram się, żeby dotykała ona ich życia, ich ważnych właśnie obszarów, w których funkcjonują na co dzień. Więc taka poezja może na przykład zawierać jakieś zwroty znane młodzieży, jakieś zawołania, którymi się posługują w wiadomościach pisanych do siebie, jakieś zwroty zapożyczone z YouTube'a, z Instagrama, jakieś właśnie takie szybkie przekazy, które mogą być dla nich chwytliwe. No poezja nie tylko Szymborska czy Mickiewicz, to jest też nietypowe zestawienie ze sobą słów, metafora, która dotyka ważnego aspektu naszego życia, ale w bardziej konkretny sposób. Więc poezją może być naprawdę wszystko, co zostaje właśnie wyrażone w taki oryginalny sposób.
Ja nie jestem znawcą rapu, ale wiem, że tam czasami, jak docierają do mnie jakieś strzępy, to tam jest kupa poezji, naprawdę takiej, bardzo powiedziałbym, dla mnie odkrywczej.
Tak, zdecydowanie. I myślę, że ta poezja właśnie jest bardziej zjadliwa dla naszej młodzieży, w ogóle dla ludzi, bo jest rytmiczna, bo łatwiej daje się ją zapamiętać, bo no, styka się z nią człowiek częściej niż w jakimś najnowszym tomiku poetyckim. A wydaje mi się, że te najnowsze tomiki poetyckie, mimo że są bardzo interesujące, to autorzy często nie wiedzą, jak je sprzedać, jak dotrzeć do nich, do szkół na przykład, albo zakładów pracy. Co ciekawe, takie największe miejsca, w których możemy publikować poezję, nadal stawiają na bardzo niskie nakłady dla takiej poezji. Około 400 egzemplarzy, nawet 250, więc trudno też tutaj trafiać do coraz większej rzeszy odbiorców, bo po prostu nie ma tego nakładu nawet, nie ma tych finansów, żeby to puścić dalej. A jeżeli coś zostaje puszczone właśnie w radiu, czy można to wysłuchać na YouTubie albo na Spotify'u, to myślę, że tutaj odbiorców jest o wiele więcej.
Staramy się pomóc wesprzeć te marne nakłady tomików. A propos najnowszych tomików, mam wrażenie, że coś takiego przyniosła pani ze sobą.
Tak. Ten tomik opublikowałam w kwietniu tego roku. Nazywa się Molochy i Mola. To jest mój drugi tomik poezji. Pierwszy był bardziej podróżniczy, nazywał się Plama na świecie i dotykałam tam różnych takich ekologicznych problemów, relacji człowieka ze zwierzętami, z naturą, ale opisywałam też właśnie moje podróże po całym naszym kraju i po całym naszym świecie. Byłam i w Australii, i w Stanach, i w Kanadzie, a ten drugi tomik, Molochy i Mola, dotyczy raczej takich problemów z tu i teraz, a więc koncentruję się w nim raczej na Polsce, na Trójmieście, na Warszawie, bo tam też pracowałam przez długi czas, trochę na Śląsku, gdzie jeździłam po różnych konkursach poetyckich i mogłam dostrzegać po prostu tą codzienność. Więc ten mój poprzedni tomik, Plama na świecie, on był bardziej taki międzynarodowy, można powiedzieć, a ten jest taki bardziej lokalny. Często piszę po prostu o tym, jak siedzę przed komputerem, stukam maila i czuję się na przykład dzisiaj zupełnie nie do życia, więc każdy jest o czymś innym, ale myślę, że i tu jest coś ważnego dla mnie.
To ja bym prosił może w imieniu naszych słuchaczy o jakiś wiersz z tego tomiku.
Przepowiednia. Czerwiec wchodzi w trzciankowski blichtr, gdzie inteligentne audycje śledzą szosę i wypite są nawet owady. Poranki to zawsze czesanie trawy i zboża, a pod paznokciami niebieska wolność wyboru, jagody. Jak długo jeszcze będą ostatnim sukcesem? Po szosie jadą ludzie z twarzami krów. Zamiast ust mają megafony. Świnie płaczą najgłośniej, gdy są znakowane. Wtedy jeden z nas zrozumiał, opatrzył się jagodami i odszedł. A kolejni tulili wioskę przed drogą i pluli, linieli metalem. W chlewie stygł ostatni. Jego łańcuch przykryło siano.
Wspomniała pani o konkursach. Paru konkursów jest pani laureatką. Te najważniejsze dla pani, bo kiedy pojawia się nazwa Czarnolas, no to wiadomo, wszyscy mówią ojciec polskiej poezji Jan Kochanowski. Nawet ja to wiem, bo chodziłem do szkoły.
Tak, rzeczywiście.
Niechętnie chodziłem.
No właśnie z tym Czarnolasem to jest o tyle ciekawe, że organizatorzy konkursu chcą trochę zerwać właśnie z tym skojarzenie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, czy w ogóle z Czarnolasem jako czymś, co już odeszło do lamusa. Tutaj raczej coraz częściej stawia się na jakieś nowości poetyckie. I ja właśnie wygrałam pierwszą edycję konkursu Debiut Jana Czarnolas, organizowanym właśnie przez Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. I naprawdę świetne jury na czele z Karolem Maliszewskim i Jackiem Denelem uznało, że mój tomik na równi z drugim tomikiem mojej koleżanki Kasi Wiśniewskiej jest najlepszy ze wszystkich nadesłanych propozycji. I dzięki temu właśnie ukazały się nasze książki poetyckie Moja plama na świecie, jej hakapik i no, świetnie to wszystko wygląda. Okładka jest naprawdę wspaniale zaprojektowana. I no, była to taka moja przepustka do tego poetyckiego świata. Mogłam pokazać coś, co jest drukowane, coś, co jest namacalne, nie tylko przedstawiane na slamach czy na konkursach jednego wiersza w dużo bardziej ulotny sposób. Oprócz tego Czarnolasu, w tym roku zdarzyła się naprawdę świetna okazja do takiej prezentacji wierszy na konkursie Złoty Środek Poezji w Kutnie. I to był właśnie konkurs na debiut i okazało się, że jury przyznało mi trzecie miejsce w tym konkursie i właśnie Moja plama na świecie mogła tam się pokazać i być czytana na równi z innymi wspaniałymi laureatami.
Czy straciła pani wiarę, czy pani jeszcze wierzy? Bo Zbigniew Herbert w pewnym momencie powiedział, że on już stracił wiarę w to, że poezja może zmieniać świat.
Myślę, że nie zmieni świata. Za mało osób czyta poezję, są za małe nakłady. Ale choćby właśnie tej jednej osobie coś ta poezja zmieniła w głowie, przedstawiła coś ważnego, czy pokazała kierunek, czy choć zapewniła jakieś choćby minimalny katarzis, to myślę, że to już jest sukces. Może osoby, które wysłuchają tej audycji, może coś tutaj, jakaś klapka w głowie się otworzy. Może choćby to. Myślę, że całego świata nie zmieni, ale stara się na pewno komentować jakieś ważkie problemy w taki oryginalny, nietypowy sposób. I na pewno bardzo sprzyja osobom, które są w środowisku kulturalnym, które piszą wiersze. To jest bardzo ważne hobby, które też procentuje, no nie tylko emocjonalnie, ale chyba przede wszystkim intelektualnie, że to jest takie rozwijające hobby.
A wracając do pani tej pracy badawczej, czy pod wpływem tych zderzeń młodzieży z poezją narodzili się poeci, czy część z nich poczuła, że też jednak chciałaby o sobie sama mówić własnymi słowami? Może to nie będą od razu te najbardziej precyzyjne słowa, te najlepiej oddające to, o co im chodzi, ale od czegoś trzeba zacząć.
Trudno mi powiedzieć, dlatego że jednak w nauce staramy się o anonimowość, więc ja mam zawsze dość mało czasu, żeby zebrać osoby badane w grupie i prowadzić właśnie swój projekt, przekazywać im kwestionariusze, zbierać je potem, więc raczej trudno mi potem połączyć tą konkretną osobę z jej wynikiem, bo jest to po prostu utajniane. Natomiast współpracowałam też z wieloma nauczycielami, zwłaszcza polonistami, którzy dzielili się ze mną i przygotowywaniami do tych moich eksperymentów, bo zawsze oni mi pomagali w tym, czy potem zbierali opinie młodzieży na ich temat. I rzeczywiście było parę takich osób, które stwierdzały, że na języku polskim to może ta poezja jest taka nudna, trudna, zbyt wymagająca, że nieciekawa też. A to, co prezentowałam podczas swoich badań, jest inne, jest nowe, jest takie bardziej świeże, jest bardziej o nich. Więc to były takie słowa, że to coś ważnego w nich otwierało. I myślę, że już niezależnie od mojego projektu badawczego, to coraz więcej osób młodych, nawet niepełnoletnich, tworzy i prezentuje tą swoją twórczość. Ja chodzę na slamy, teraz już bardziej jako słuchaczka niż uczestniczka i widzę, że są 16-latkowie, 17-latkowie, osoby bardzo młode i bardzo kreatywne, które właśnie mówią o jakimś ważnym wycinku swojego świata w sposób taki nowy i to wcale nie rymowany, wcale nie częstochowski, tylko taki świeży. Więc nawet jeżeli choćby jedna osoba na 1000 zaczęła pisać coś ciekawego pod wpływem moich projektów czy moich wierszy, to byłby już to sukces.
To może poproszę o kolejny wiersz.
Post-traumatic love. Pod koniec pojechaliśmy do Tokio na dyskotekę. Głodni i zamęczeni. Oglądaliśmy najlepsze filmy w życiu, więcej niż raz, poruszeni światłem, rozpuszczeni z piankami w ustach. Sypialiśmy na dachach budynków, bez dna i celu. Czy ty też dziś chodzisz po mieście, paląc zdjęcia i wywołując żywych?
Czy ma pani jakieś swoje ideały poetyckie, jakichś poetów, do których pani wraca często? Poet, no oczywiście chodzi mi o i poetów, i poetki.
Tak, ja bardzo dużo czytam poezji, staram się czytać najwięcej debiutów poetyckich, ale też wracam do swoich właśnie ulubionych autorów. Myślę, że wśród takich ulubionych jest na pewno Roman Honet, Anna Adamowicz. Natomiast z takich bardziej klasycznych poetów, no to myślę, że będzie to Rafał Wujaczek czy Świetlicki, czasami może Herbert. A z takich nowych pozycji wydanych w tym roku, to myślę, że bardzo zainspirowała mnie Janouk Herman, która właśnie publikuje takie bardzo nietypowe poematy, i Monika Maciarz, też właśnie trójmiejska poetka, która całkiem niedawno publikowała swój debiut poetycki. Ale też trudno mi podać jedną konkretną postać czy dwie, dlatego że co chwilę wychodzi coś nowego i staram się być na bieżąco nawet z tym, co nie do końca do mnie trafia, ale wiem, że jest na przykład w mainstreamie, więc jakoś do tego wracam. I też raczej staram się zrywać z takimi klasycznymi poetami i właśnie raczej czytać to, co wychodzi tu i teraz, bo to opisuje naszą rzeczywistość dokładniej niż to, co ukazywało się, nie wiem, 200, 300, 400 lat temu. Staram się raczej nie inspirować takimi wierszami, tylko właśnie sięgać po nowości. Więc jestem na bieżąco z tym, co jest tu i teraz wydawane.
A myśli pani, że nagroda Nike dla Urszuli Kozioł może coś zmienić, może zwiększyć zainteresowanie poezją?
I tak i nie. Myślę, że w ogóle taka debata na temat nagród literackich jest teraz dość żywa i dyskutują i młodzi, i starsze osoby. Natomiast też mówi się, że żeby zostać nagrodzonym poetą, tak ważną nagrodą literacką, to trzeba już swoje przeżyć, trzeba mieć już swoje lata. I właśnie taki głos w dyskusji podnoszą często osoby, które są również wyśmienitymi poetami, tylko właśnie są bardzo młodzi. I troszkę jest właśnie takiej dyskusji na temat tego, co trzeba zrobić właśnie, żeby zostać, żeby uzyskać właśnie tak ważną nagrodę. Więc myślę, że tak, ale pewnie znowu tylko w niektórych obszarach właśnie naszego życia społecznego.
A propos nagradzanych poetów już tych wiekowych i wielkich, przypomniał mi się telegram, który wysłał Zbigniew Herbert z gratulacjami do Wisławy Szymborskiej i trudno w tych bodaj dwóch słowach nie zauważyć tego, że jednak poczuł coś na kształt rozczarowania, że to nie jemu przypadła ta nagroda.
Na pewno i myślę, że to są emocje, które cały czas odczuwamy funkcjonując w tym środowisku literackim, dlatego że właściwie taką jedną z rzeczy, które pozwalają przetrwać poecie, są właśnie często konkursy, jakieś nagrody, stypendia, zwłaszcza nagrody literackie. Jest tam też ta duża dyskusja na temat właśnie tego, czy powinno je się przyznawać, czy raczej właśnie nie, na rzecz jakichś długotrwałych stypendiów wyjazdowych na przykład, czy współpracy mistrz-uczeń. I myślę, że taka zazdrość często pojawia się właśnie w naszym środowisku, bo można być w dziesiątce, w jakimś naprawdę świetnym konkursie, a wygrywa tylko jedna osoba i trochę to tak jest, nie? W każdej dziedzinie i myślę, że można być o sekundę przed metą, a może coś tam nie pójść. I podobnie jest chyba w poezji właśnie.
I na zakończenie jeszcze jeden wiersz, poproszę.
Intermedium. Po klęsce nad martwą Wisłą stygliśmy pod opieką sztucznych słońc spod miejskich dyskotek. Po 5 rat na głowę, po 5 herbat bez prądu, bo jutro zawsze czekały pytania. W którą stronę przewróci się hot dog położony na stole? Utknąłeś w bezludnym mieście i co teraz? Co by się stało, gdybyśmy na nie odpowiadali inaczej? Na końcu było Kyoto, w niebieskich włosach i dojrzewaniu telewizorów.
Małgorzata Osowiecka-Szczygieł była gościem poetyckiego slamu w Radiu Gdańsk. Dziękuję bardzo. Tomasz Olszewski, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Poetycki slam.